Cześć, witajcie serdecznie. Tradycyjne pytania, czy mnie widać, czy mnie słychać. I zaraz ruszamy z nowym sezonem w sumie. Już. Dobra, widzę, że mnie widać. Widzę, zaraz usłyszę, czy mnie słychać. Jest, dobra. Sorry za pogłos, ale miesiąc się nie widzieliśmy. Bity miesiąc. Dokładnie miesiąc temu Max Verstappen zdobył Mistrzostwo Świata, potem dzień później był vlog, no i od tego vloga nie mieliśmy okazji się spotkać, więc wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby się udarzyło, żeby się wiodło, żeby się żyło, żeby się mogło, no i żebyśmy mieli dużo motorsportowych emocji, również z udziałem Roberta Kubicy, bo to on jest dzisiaj bohaterem dnia. Ten miesiąc sprawił, że gdzieś zapodziałem taki klips do wpinania mikrofonu, no i niestety może być jakiś tam minimalny pogłos, ale postaram się naprawić do następnego spotkania, które, no nie wiem, być może znowu za miesiąc, chociaż być może trochę wcześniej. Witajcie serdecznie, no i dzisiaj mamy potwierdzenie, 39 aż samochodów wystartuje, czy będzie startowało w sezonie WEC w 2022 roku. Oczywiście ta liczba dotyczy tylko 5 wyścigów, bo na 24 godziny Le Mans przystąpi ich więcej. Jak wiemy, wówczas zespoły również LMP2 składają wnioski i dostają się na listę startową. Nawet 60 aut potrafi być na 24-godzinnym wyścigu Le Mans, ale o nim później. Mówimy dzisiaj o sezonie WEC i o tym, kto będzie startował w tym całym cyklu. Cyklu, który nie jest jakiś mega wymagający, jeżeli chodzi o terminarz, no bo to jest tylko 6 rund, wliczając oczywiście ten 24-godzinny wyścig Le Mans, który odbędzie się w czerwcu. Wcześniej będziemy mieli rundy na Sebring, na torze Monza, potem będziemy mieli m.in. Spa, będziemy mieli Fuji, będziemy mieli Bahrain, więc jest gdzie się ścigać na fajnych torach. No i pytanie oczywiście, czy kalendarz nie zostanie jakoś zmodyfikowany. Wiemy, jaka jest sytuacja, być może te rundy, czy ta runda i prolog na Sebring może zostać przełożony, chociaż już byśmy o tym mieli jakieś doniesienia. Zobaczymy też, co będzie z Fuji, no bo w Japonii od dawna nie udaje się rozgrywać żadnych zawodów sportowych na wysokim poziomie. Natomiast dziś poznaliśmy wreszcie, tajemnica Poliszynela została ujawniona. Robert Kubica będzie kierowcą zespołu Prema w sezonie 2022 w długodystansowych mistrzostwach świata. W ostatnich dniach trochę zaczęliśmy się martwić o to, o czym już teoretycznie wiedzieliśmy, czy mogliśmy się domyślać, to znaczy o Luisa de Letraza. Czy będzie partnerem Roberta Kubicy, czy nie? Myślę, że po sezonie 2021 wszyscy chcieliśmy, żeby szwajcarski kierowca nadal był gdzieś tam w pobliżu Roberta Kubicy, bo widzieliśmy, że jest po prostu bardzo szybki, że dobrze dogadują się z Robertem, że potrafią znaleźć kompromis w ustawieniach, który ich satysfakcjonuje. No i to jest bardzo ważne i tym wygrali przecież European Le Mans Series, że byli mega, mega równi i dzięki temu nie popełniali błędów i mogli szybciutko sobie jechać bez dużych problemów do mety. No teraz Louis de Letras kilka dni temu ogłosił swój program w IMSA, pojedzie 7 rund, pełny sezon tego cyklu w LMP2. No i pod znakiem zapytania stanął ten jego występ razem z Robertem Kubicą. No na szczęście te rundy nie pokrywają się na tyle, bo tam na Sebring będzie miał bardzo intensywny weekend Louis de Letras, ale one nie pokrywają się na tyle, żeby Louis de Letras nie mógł startować w WEC, no i wówczas będzie mógł być partnerem Roberta Kubicy i to jest akurat dobra informacja. Pytanie, co z tym drugim kierowcą, który został dzisiaj ogłoszony, Lorenzo Colombo. To jest młody, 21-letni jeszcze kierowca z Włoch, który dopiero będzie stawiał pierwsze kroki w wyścigach długodystansowych. Dotychczas upalał tylko single-seatery i tu mieliśmy takie serie jak Formuła 3 przede wszystkim. W ubiegłym roku startował w tej oficjalnej już serii Formuły 3, czyli w FIA Formuła 3, tej rozgrywanej przy okazji weekendów wyścigowych. No nie poradził sobie tam jakoś zbyt rewelacyjnie, bo zajął 20 miejsce z tego, co pamiętam. No ale wcześniej miał jakieś tam sukcesy na swoim koncie, jeżeli można tu przytoczyć, no to tak na szybko, w 2017 roku zajął trzecie miejsce we włoskiej Formule 4, potem Formuła Renault Eurocup, tam zaliczał pojedyncze zwycięstwa, ale generalnie było czwarte i piąte miejsce w generalce, no a w ubiegłym sezonie 16 miejsce w Campos Racing. No to też nie jest jakaś ekipa czołówki, więc to można mu wybaczyć, że takie dalsze miejsce, no ale to będzie największa zagadka. Wiemy, że zespoły LMP2, no, dla nich jak złoto są wartościowi ci kierowcy z licencjami brązowymi i czy srebrnymi. oni są kluczowi, bo oni decydują tak naprawdę o tempie zespołu. Można mieć dwóch świetnych kierowców, ale trzeciego, który będzie, no cóż, bardzo odstawał i wówczas wszystko da w łeb. Teraz będzie nauka przed Colombo, będzie, mamy nadzieję, że wszystko ładnie tutaj uda mu się rozwiązać wszystkie zagadki prowadzenia prototypu LMP2, no i że będzie po prostu szybki. Jego kariera wyścigowa dotychczasowa, no i w porównaniu z karierą na przykład Ifeyaye, który był choćby zwycięzcą Euroformuły Open, jest dość skromna, powiedzmy, i no, znacznie mniej sukcesów ma niż Chińczyk, więc nie sądzę, aby to był kierowca pokroju właśnie Ifeyaye. Myślę, że to będzie troszkę wolniejszy kierowca. Pytanie, jak szybko będzie się uczył, jak szybko będzie w stanie doszusować gdzieś w okolice poziomu Kubicy i Deletraza. Jeżeli to będzie się działo w miarę szybko, wówczas myślę, że może być dobrze. No zresztą musiał zostać wybrany po testach, więc raczej nie ma wątpliwości, że jest w nim potencjał i na pewno Robert Kubica i Luis Deletraz go, że tak powiem, zatwierdzili do tego swojego zespołu i no, wszyscy mamy nadzieję, że Colombo sobie naprawdę dobrze poradzi. A co można powiedzieć o zespole Premy? O zespole, który jest od 1984 roku już na arenach wyścigowych. Oni praktycznie cały czas tylko i wyłącznie zespoły single-seaterów obsługują. Zaczynali od włoskiej Formuły 3, tam przez kilkanaście pierwszych lat funkcjonowali. Była potem włoska Formuła 4, były europejskie serie związane z Formułą 3, były choćby Formuła 4, była też GP2, czyli wcześniejsza wersja Formuły 2, były też Formuła Renault i tak dalej, różne odmiany, azjatycka Formuła 3, Formuła 2 i tak dalej. No sporo, sporo rzeczywiście tych single-seaterów obsługiwali i jak wiemy w ostatnich latach bardzo mocno współpracują z Ferrari. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku na 8 kierowców Premy występujących w różnych seriach wyścigowych, trzech z nich było no, członkami tego elitarnego grona, czyli Ferrari Driver Academy. No to mówi samo za siebie. Wiemy, że w Premie w Formule 2 jeździł na przykład Mick Schumacher, że teraz jeździ Robert Schwartzman, że teraz jeździ Oscar Piastri, czyli ci, którzy są no, typowani i wskazywani jako wielkie talenty i pewnie niemała w tym zasługa też dobrego działania i szybkości zespołu, więc na pewno jest to doświadczona ekipa. I o ile w ubiegłym roku mieliśmy no, dość podobne, chociaż z drugiej strony jakby WRT wchodziło, bo WRT z Audi GT przesiadały się na LMP2, tutaj jakby z tych serii juniorskich Prema schodzi do LMP2, czy może wstępuje do LMP2, bo jednak to są jednak inne wyścigi. Prema dotychczas to były wyścigi sprinterskie, czyli dobre pit stopy, no i z tą strategią no to bywało różnie. To może być duża bolączka, jeżeli chodzi o ten zespół, bo tu jednak trzeba strategię rozbijać na 6 godzin jazdy, a nie na godzinę czy tam półtorej, tak jak w wyścigach sprinterskich, czy nawet mniej w wyścigach tych serii juniorskich, więc tu na pewno będzie duże pole do popisu i duże pole do poprawy, czy do nauki dla całego zespołu. Natomiast na pewno jest to zespół, który ma fachowców, który ma świetnych inżynierów, który potrafi ustawiać samochody. No zobaczymy, jak to wszystko im pójdzie z prototypami. WRT dało radę pięknie przesiąść się z Audi GT na prototypy. Myślę, że tutaj zejście do prototypów innego cyklu nie będzie dla Premy stanowiło dużego problemu i myślę, że to jest zespół w tym składzie i z tym doświadczeniem, który może powalczyć o najwyższe cele w WEC, chociaż będzie to naprawdę mega trudne. Jeżeli jeszcze mamy wymienić jakieś sukcesy Premy, no to mistrzostwo, jeżeli chodzi o zespół, zdobywali w Formule Renault 2.0, we włoskiej Formule Renault, w Formule Abarth, w Formule 3 Euro Series, w Formule Renault Alp, w Formule 4 włoskiej, niemieckiej, w GP2, w Formule 3, w azjatyckiej Formule 3, a ich kierowcy zdobywali tytuły no, w podobnych seriach generalnie. Tak, nie ma tutaj nic nowego, czego bym przed chwilą nie wymienił, więc są to na pewno dobrzy kierowcy. A kto jeździł na przestrzeni wielu lat w zespole Premy, no to zacznę wymieniać nazwiskami: Kobayashi, Mortara, Giotto, Fuoco, Yukadea, Marcello, Lin, Auer, Latifi, Ocon, Di Grassi, Van der Zande, Dillmann, Meri, Gasly, Giovinazzi, Denis, Ailot, Ginter, Zhou, Schumacher, Mick Schumacher, Lance Stroll, Felix Rosenqvist. Mieliśmy też nawet w 2014 roku Alexa Bosaka, który jeździł razem z tym zespołem, więc jest jakiś tam polski ślad, już ktoś przetarł, że tak powiem, szlak w tym w tej ekipie. No jak wiemy teraz, Arthur Leclerc podpisał wczoraj, dokładnie zostało ogłoszone, że będzie nadal kierowcą Premy w Formule 3, no i tak dalej, więc to grono kierowców jest na pewno zacne i to są kierowcy z no, topu, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Więc Prema to może być naprawdę zespół, który da nadzieję na to, że będziemy mieli powtórkę, chociaż ta powtórka, jak zacząłem mówić, będzie trudniejsza. Bart G, bardzo dziękuję za wsparcie. Czy są jakieś wieści o Valentino Rossi? No Valentino Rossi nie będzie jechał raczej w WEC. Teraz będzie jechał długodystansowy wyścig w 12 godzin Bahrajnu, z tego co pamiętam. Jeszcze sprawdzę, czy Dubaju. Tak, będzie. Więc no zobaczymy, jak tu się jego kariera rozwinie i być może w przyszłości będziemy widzieć go w kolejnych, w ciekawych seriach. Tak, 12 godzin Gulf to będzie taki jego wyścig, więc będzie się Valentino gdzie miał ścigać. No dobra. Będę odpowiadał na pytania. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi i czy chcecie coś dodać, żebym zwrócił na to uwagę, to oznaczajcie mnie proszę, czyli małpeczka i wtedy podświetli Wam się na czerwono mój nick. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto będzie rywalem Roberta Kubicy z zespołu Premy, no to aż 15 aut zgłosiło się do LMP2 na sezon 2022, no i w ubiegłym roku tych aut było 11. Do tego w ubiegłym roku na te 11 aut mieliśmy 5 aut w kategorii LMP2 Pro-Am, czyli z jednym, minimum jednym kierowcą brązowym, to jest taki zespół, no takie z gentlemanem, tak to nazwijmy może łagodnie, czyli z kierowcą, który no, nie prezentuje zazwyczaj zbyt wysokich umiejętności. Tym razem tych zespołów na 15 ekip LMP2, tych zespołów Pro-Am mamy tylko 3, co pokazuje, że generalnie poziom tej kategorii mocno wzrósł na ten sezon 2022. Doszły nam nowe zespoły i to zespoły, które są mocno związane z danym producentem, przygotowując się, czy pomagając temu producentowi na przygotowanie się do wejścia do kategorii hipercarów, tak jak na przykład Prema i Iron Lynx pomagają Ferrari w przygotowaniu się na sezon 2023 do hipercarów, czy tak jak Porsche z Team Penske i tak dalej, jest tych ekip naprawdę mocno i te zespoły, czy tak jak Audi, Nico Miller, Vector Sports, te zespoły będą na pewno bardzo mocne, bo to są ekipy, które mają wsparcie fabryk. Prema zapewne też będzie miała wsparcie Ferrari, więc między nimi właśnie stawiałbym na walkę o mistrzostwo. Być może tutaj troszkę mniejsza rola będzie WRT, no zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze WRT jako jedyny zespół nie podało swojego pełnego składu, podało tylko dwóch kierowców. Będzie to Sean Gaillard, który zapewne ściągnie ze sobą na przykład Stoffela Van Dorna. W drugim aucie będzie Rui Andrade, tu będzie Real Team by WRT, to taka hybryda powiedzmy do dwóch zespołów, no bo WRT wystawia dwie ekipy w tym sezonie. Oprócz tego no, możemy wskazać na znane nazwiska kierowców, które dołączają do LMP2 właśnie na sezon 2022 i na przykład Felipe Nasr to bardzo doświadczony kierowca, zaliczył przecież jazdę z Zauberem w Formule 1. Mamy Roberta Kubicę, mamy Deletraza, mamy Nico Millera, czyli wicemistrza na przykład DTM-u, jeździł też w Formule E, to jest bardzo dobry kierowca. Sebastian Bourdais, z którym Robert Kubica ścigał się w Formule 1. Filip Hansson, Felipe Albuquerque, to też Formule 1. Alexander Lin, Oliver Jarvis, bardzo znane nazwiska. René Binder, to samo. Mamy też Jonathana Aberdina, czyli byłego rywala Roberta Kubicy z DTM-u. No, wczoraj został potwierdzony Esteban Gutierrez, to jest kierowca, który ma na koncie 59 startów w Formule 1, dwa sezony z Zauberem i jeden sezon z Haasem. To też jest dość ciekawy kierowca, który nadal będzie pełnił rolę kierowcy testowego Mercedesa. W ostatnich 3 latach był kierowcą rezerwowym Mercedesa w Formule 1. No wiemy jak z tą rezerwą w 2020 roku wyszło, kiedy był potrzebny zastępca za Lewisa Hamiltona, to wzięto George'a Russell z Williamsa, no ale to już inna kwestia, to jest tylko takie nazewnictwo, natomiast no, jest to na pewno ciekawy kierowca i on będzie jeździł razem z Alexem Brundle i Jakubem Śmiechowskim w Inter Europol Competition. Tej ekipie też będziemy bardzo mocno kibicować i no i bardzo ciekawy transfer, zastępstwo za Rengera van der Zande na pewno bardzo, bardzo mocne. Do tego będziemy mieli Antonio Felixa da Costę, Williama Stevensa, to też jest bardzo mocna ekipa Joty. No i na pewno będzie się z kim ścigać, będzie z kim rywalizować i to też jest taka rywalizacja, która już teraz będzie się rozgrywała trochę między zespołami, a trochę między kierowcami o te miejsca w zespołach fabrycznych na sezon 2023. No i tutaj się troszkę zatrzymajmy, bo wszyscy wiemy, że Prema i Iron Lynx, czy Prema i AF Corse to też no, taka kliencka ekipa Ferrari, coś takiego jak dla Audi WRT, no tak dla AF Corse jest dla Ferrari taką ekipą. Oni wystawią jeden z tych trzech zespołów Pro-Am, tam będzie jechał François Perrodo, Niklas Jelsen i Alessio Rovera. To też są nieźli kierowcy, chociaż no, nie tak mocni jak na przykład skład Premy, no ale na nich też trzeba będzie zwracać uwagę. No i Ferrari chce się przygotować właśnie poprzez udział tych zespołów, ale nie tylko, do sezonu w hypercarach. Ten hypercar Ferrari zadebiutuje w 2023 roku. No i oczywiście wszyscy byśmy chcieli, wszyscy liczymy na to, że Robert Kubica będzie w składzie hypercara włoskiej ekipy, no ale to nie jest pewne i to, że dzisiaj został potwierdzony jako kierowca Premy, nie przesądza o tym, że już ten jego program z Ferrari jest klepnięty. Na pewno będzie jednym z mocnych kandydatów, jednym z kandydatów do roli takiego doświadczonego kierowcy, mentora, gościa, który świetnie zna się na ustawieniach, na strategii, i będzie dodatkiem, czy do niego będą dodatkiem młodzi kierowcy z Akademii Ferrari, którzy gdzieś tam się nie załapali, być może Antonio Giovinazzi też na 2023 rok dołączy. Z pewnością będzie to ciekawy skład, no i wieści z Maranello będziemy bardzo mocno nasłuchiwać w sezonie 2022, no, o tym, kto może być właśnie tym kierowcą. Wiemy, że w wielu ekipach, tak jak na przykład w Peugeocie, który też zadebiutuje w hypercarach, ale w tym sezonie, tylko że w drugiej jego części, jest m.in. Kevin Magnussen, więc tam już no, są mocno potwierdzone składy na i te przygotowania bardzo są intensywne, więc liczymy na to, że dość szybko dowiemy się, że Robert Kubica jest jednym z tych kierowców, którzy będą jeździć w zespole Ferrari w hypercarach i to da mu efektywnie możliwość walki o Mistrzostwo Świata. Wiemy, że Ferrari będzie na pewno mocne w hypercarach, no i wówczas taki tytuł Mistrza Świata w 2023 roku, czy w którymś z kolejnych lat Mistrza Świata długodystansowego, na pewno byłby czymś pięknym. No i też ten symboliczny powrót, powiedzmy, do Ferrari. Robert tak bardzo stopniowo z tym Ferrari, no bo wiemy, jak miało to być na sezon 2012, że miał być kierowcą Ferrari obok Fernando Alonso. Od 2020 roku ma okazję jeździć z silnikami Ferrari za plecami. Dzięki współpracy z Alfą Romeo Racing Orlen przejechał też dwa wyścigi z Ferrari za plecami. Teraz będzie w zespole, który mocno współpracuje z Ferrari, więc gdzieś tam to wszystko się zbliża. Zobaczymy, jak to wyjdzie, natomiast no jeszcze nie można otwierać szampanów i trzeba po prostu czekać. Bardzo dziękuję Jacek 7910 za wsparcie. No, generalnie się cieszę z tych dzisiejszych wiadomości. Oczywiście, no cóż, to była taka tajemnica Poliszynela. Mogę spróbuję gdzieś odszukać, kiedy no tak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, że to jest, że to będzie Prema, że to będzie właśnie ten zespół. Zobaczmy. Gdzieś to miałem, ostatnio nawet szukałem, że no już jakiś czas tak nieoficjalnie i pisaliśmy o tym i mówiliśmy, że tak, 1 listopada, że to będzie Prema, więc 1 listopada już taki takie, powiedzmy, tak mi ptaszki wyćwierkały, że to będzie właśnie Prema z Robertem Kubicą w sezonie 2022, jeżeli oczywiście nie uda się tam innych rzeczy klepnąć. Więc to taka tajemnica, o której też pisałem Wam na blogu wielokrotnie. Były o tym, były też testy z Iron Lynx, były inne przecieki. Gdy WRT zaczęło potwierdzać skład, no to już mniej więcej wiedzieliśmy, że to właśnie będzie raczej ta Prema, chociaż Robert Kubica do końca chciał nas trzymać w niepewności. Z pewnością jest to niezwykle ważne wyzwanie, trudne wyzwanie. Myślę, że nie będzie tak łatwo jak w LMS-ie z WRT. No ale czy to będzie jedyne wyzwanie Roberta Kubicy na sezon 2022? No bo wystarczy sobie spojrzeć na to, co zostało już ogłoszone, jeżeli chodzi o Formułę 1, czyli przedsezonowe testy jakieś, być może jazdy w trakcie sezonu, nieoficjalne czy mniej oficjalne, ale i do tego 4 piątkowe treningi z Alfą Romeo Racing Orlen, więc to nie jest jakiś mega przeładowany kalendarz. Można się spodziewać, że drugim kierowcą rezerwowym tego zespołu zostanie, w ogóle to nie będzie zespół Alfa Romeo Racing Orlen, przepraszam bardzo, tylko to będzie Alfa Romeo F One Team Orlen, tak to się będzie teraz nazywało, więc jest taka minimalna, drobna zmiana nazwy, która być może też trochę koresponduje z tym Team Orlen, które się wszędzie pojawia, czy to było WRT, czy wcześniej było ART Team Orlen, teraz WRT Team Orlen, teraz będzie Prema Orlen Team i tak dalej, więc widać, że gdzieś tam Orlen dba o to, żeby ten team i Orlen były obok siebie. No i to nie będzie jakiś mega intensywny program, do tego będzie dzielona ta rola kierowcy rezerwowego z Theo Pulcher, więc wydaje mi się, że Robert Kubica będzie miał troszkę czasu, żeby obskoczyć te 5 rund WEC plus Le Mans, czyli łącznie 6 rund długodystansowych mistrzostw świata, plus jakaś inna seria. Mówił o tym Robert, zaznaczając, że IMSA, czyli ta seria amerykańska, nie wchodzi raczej w grę, to jest dość ciekawa, prestiżowa amerykańska seria właśnie LMP2 czy DPI, no ale być może jakiś LMS wpadnie. No i to by było na pewno ciekawe, gdyby Robert Kubica zdecydował się na start w jednej z 6 rund European Le Mans Series w jakimś pasującym mu terminie. Na pewno to by było dodatkowe doświadczenie. Oczywiście pytanie z jaką ekipą? Być może z Iron Links, które tam wystawi swój prototyp, być może z innym zespołem. Jeszcze musimy troszkę poczekać na listę zgłoszeń. Natomiast jest to jedna z opcji dla Roberta, aby ten sezon zapełnić, aby po prostu z tego ścigania było więcej. Sam Robert narzekał na to, że w trakcie takiego weekendu wyścigowego długodystansowego, no tego jeżdżenia jest mało, bo tak naprawdę jest krótki test w piątek, czy test w środę, czwartek, krótki, potem mamy jakieś krótkie treningi, kiedy trzeba się dzielić czasem za kierownicą z innymi zawodnikami, potem są kwalifikacje, które pewnie będzie jechał ponownie w tym sezonie Louis de Letras, no a potem w wyścigu jedzie się no troszkę dłużej w tym sezonie, no bo to będzie, powiedzmy, że maksymalnie 240 minut, ale pewnie wyjdzie około 2 godzin na każdego kierowcę w tych rundach 6-godzinnych. W Le Mans będzie oczywiście więcej i potem w 8-godzinnym wyścigu na koniec sezonu w Bahrainie też tego będzie więcej, no na Sebring też trochę wychodzi więcej ścigania w tym wyścigu zaczynającym sezon. Natomiast no, mimo wszystko tej jazdy jest mało, no i być może Robert dołoży sobie do tego, jak nie starty w LMS-ie, no to pamiętajmy o tym, co Robert planował na sezon 2021, co uniemożliwiła efektywnie mu pogoda, czyli starty w LMS-ie na Nordschleife, to też może być jakaś opcja, ale póki co nic o tym nie słychać. Natomiast wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, aby Robert Kubica ograniczył się tylko do WEC i do roli kierowcy rezerwowego Alfa Romeo w sezonie 2022. Wydaje mi się, że coś jeszcze do tego dołoży, no a co? No, następne miesiące pokażą, pewnie pojawią się najpierw jakieś nieoficjalne przecieki, a potem będziemy się dowiadywać z kim, gdzie i czym pojedzie Robert Kubica w jakiejś dodatkowej serii. Z tym jeszcze trzeba oczywiście poczekać. Dobra, no to czytam, co jeszcze komentowaliście. Trochę szkoda WRT, ale wierzę, że Prema nie będzie słabsza. No WRT poszło w Shona Gelaela, w jego zawodników, jakby Orlen zostanie zastąpiony KFC, no bo wiemy, że ojciec Shona Gelaela ma franczyzę na połowę Azji, chyba z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o te restauracje, więc no siana troszkę jest. I na pewno Sean Gelael ściągnie za sobą Toma Blomqvista i Stoffela Van Dorna, z którymi jeździł w sezonie 2021 i to będzie jeden zespół WRT, a drugi będzie stanowiła, no zobaczymy jeszcze jaka dokładnie ekipa, kto tam dołączy. No ale to może już nie być tak mocny zespół, zwłaszcza jeżeli chodzi o kierowców, jakim było WRT w sezonie 2021, kiedy mieliśmy w jednym zespole Mineziego, Frańsa i Habsburga, w drugim Kubicę, de Letraza i je. No to były naprawdę mega topowe składy zawodników. No tak wyszło, ale jeżeli za angażem w Premię, czy za związaniem się z Premą ma iść jakaś ewentualna, bardzo ciekawa przyszłość, to ja zdecydowanie popieram ten wybór i no trudno, jeżeli trzeba będzie troszkę gorsze wyniki osiągać, żeby coś potem było lepiej, to ja się na to piszę. Zobaczymy, na pewno będzie dużo walki i na pewno nie będzie tak łatwo, jak było w sezonie 2021. Patrzę jeszcze, ciekawe jak Ferrari vs Toyota vs Audi vs reszta w 2023, no jeszcze Peugeot, który przecież też jak był w długodystansowych, no to oni zawsze byli tam mocni. Naprawdę mega zapowiada się ten sezon i dobrze, że no jeżeli biorąc pod uwagę całość okoliczności, no to wydaje mi się, że Robert Kubica idzie najlepszą ścieżką do tego, aby tytuł Mistrza Świata sobie zapewnić. Generalnie widzę, że w waszym głosowaniu 76% osób jest zadowolonych z tych wyników, tylko 6% jest niezadowolonych, a 18% średnio. To głosowanie jest dostępne w top czacie, do którego też zapraszam do wymiany zdań. 73 głosy, całkiem zacna próbka, że tak się brzydko wyrażę. Ślad ferraryjski powraca, tak, Focus MK2, ale ja tak jak mówię, on cały czas jest gdzieś tam obecny w tej karierze Roberta Kubicy ostatnio. Dobra. LMP2 zapowiada się naprawdę ciekawie i no, będzie ciekawiej niż w hyperkarach. W hyperkarach Glickenhaus miał w ubiegłym roku dwa samochody, teraz wystawi jeden. No, wiemy, że oni tam raczej walczyli z LMP2 niż z innymi. Będą oczywiście dwie Toyoty. Kazukiego Nakajime zastąpi Ryo Hirakawa w Toyocie numer 8. Oprócz tego Sebastian Buemi i Brandon Hartley w tym samochodzie, a w pierwszym samochodzie Mike Conway, Kamui Kobayashi i Jose Maria Lopez, czyli też świetni kierowcy. Będziemy mieli Alpine, ale Alpine będzie znowu jeździło tym prototypem LMP1 dostosowanym bez hybrydy, więc to też nie będzie taka walka, jaka być powinna. No i będziemy mieli też dwa zespoły Peugeota, w jednym Paul di Resta, w drugim Loic Duval. Pozostali kierowcy nie są jeszcze ogłoszeni. Łącznie w całym sezonie wystartuje 6 ekip, natomiast, no, tak jak powiedziałem, z Gelsenkirchenem bywają problemy, natomiast Peugeot wystartuje dopiero od gdzieś drugiej połowy sezonu, to jeszcze zostanie ogłoszone, o kiedy dokładnie oni ruszą z tym swoim programem. Chciał jeszcze Bajkoles pojechać, ale nie uzyskali homologacji, więc nie pojadą. Cóż, Bajkoles, no to jest taka bajka od zawsze. Esteban Gutierrez w Europolu. Tak, to powiedziałem, Lord. Okej, okay, o, ciekawa informacja. Colombo to członek teamu simracingowego Team Redline, tego, w którym jeździ Max Czylando. Tam ci niasów nie biorą. No tak, zresztą dzisiaj same ciekawe informacje, jeżeli chodzi o takie przenikanie świata wirtualnego wyścigami prawdziwymi, no bo jeszcze Turek CM Boluk Bassi został kierowcą Formuły 2 w ogóle, a w 2017 roku brał udział w kwalifikacjach do F1 eSports, więc to też jest mega ciekawa sytuacja i taki znak, że rzeczywiście te symulatory i te wyścigi wirtualne stają się coraz lepszą kuźnią talentów i wychwytywania dla ekip. No, to by była genialna w ogóle sprawa, gdyby wśród 15-latków urządzać takie właśnie kwalifikacje i wybierać najlepszych z nich. Wtedy, no, pewnie trudniej by było Nikicie Mazepinowi czy Nicolasowi Latifiemu dostać się do Formuły 1, no ale generalnie w serii juniorskiej występowaliby lepsi kierowcy. No tu jest zawsze problemem budżet. Trzeba mieć dużo siana, żeby sobie wystartować w takich seriach juniorskich. Czy jest jakaś różnica między współpracą w F Corsa z Ferrari? Myślę, że nie. Myślę, że Prema to będzie raczej ten główny zespół Ferrari w LMP2. I jakby na niego będą najbardziej patrzeć, to AF Corse jest takie dodatkowe, żeby zebrać, porównać, coś innego wypróbować i ewentualnie kogoś na koniec sezonu wprowadzić, kto mógłby być szykowany do programu Ferrari LMP2. Natomiast nie sądzę, aby to był jakiś, żeby priorytet miało AF Corse. Dwa pytania, Michał. Czy Krzysztof Kołowcy też wystartuje w LMP? Nie, Krzysztof Kołowcy ostatnio gościnnie sobie testował LMP3 Inter-Europol Competition, ale raczej startów w tym kierunku nie będzie. Gdzie można znaleźć malowanie auta Roberta na sezon 2022? Jeszcze tego malowania nie będzie, więc będziemy czekać na jakieś wieści i jakieś przecieki dotyczące właśnie tego malowania. Jak się ma tempo na torze obecnych aut LMP2 w porównaniu do DTM Class 1? Było takie porównanie, ja nawet na blogu, tylko że je tworzyłem, tylko że, no cóż, bardzo trudno jest porównywać obecne LMP2 do Class 1, bo Class 1 zostało wycofane, jak wiemy, w 2020 roku. No, Robert Kubica był jednym z ostatnich kierowców, którzy jeździli w ten Class 1. W 2020 roku były zupełnie inne osiągi prototypu LMP2, bo było o 60 koni więcej, była niższa waga, był inny pakiet aerodynamiczny i były inne opony. Jak wiemy, w ostatnich 2 latach bardzo mocno dąży się do spowolnienia LMP2, ponieważ hyperkary są po prostu za wolne, więc LMP2 się systematycznie spowalnia. Więc gdy jeszcze były LMP2 plus DTM-y, no to te różnice, spróbuję poszukać, bo ja nawet taki cały tekst tworzyłem i było tam porównanie właśnie osiągów LMP2 jak na tych samych torach LMP2 jak DTM-ów. i tak dalej. Natomiast wówczas MP2 były troszkę szybsze. Jeżeli znajdę tak na szybko, to postaram się to Wam teraz zacytować. I, no a tylko, że mówię, to nie będą aktualne dane, bo ani to już nie są te LMP2, ani no Class One nie ma, bo jak wiemy w DTM zostały one zastąpione GT3-kami troszkę bardziej zmodyfikowanymi, czy raczej troszkę mniej zmodyfikowanymi niż planowano. No ale gdzieś to tutaj mam i postaram się gdzieś to znaleźć. Jeżeli mi się nie uda, no to gdzieś może to podam. Dobra, no to odpowiadam na kolejne pytania. Gdzieś to postaram się odszukać, chociaż już jestem chyba blisko. Okej, mam. Skoro takie fajne pytanie padło, to już na to, że spa na przykład. Formuła 1 na czas 1.41.2. LMP 2 2.01. O, a tu nie mam DTM-ów. A, no to sorry, to nie porównam niestety. Ale nie, DTM-y osiągały dość podobne czasy. Też było 2.04 chyba było DTM-y. Już to sprawdzę, bo też mnie to ciekawi. DTM 2000 spa. To też wiemy, że tam było... Tam były też dość fajne prędkości. Tu mamy... Okej, no to z Q2 sobie weźmiemy na przykład na torze SPA, DTM 2.04, tak jak mówiłem, czyli były 3 sekundy wolniejsze niż ówczesne LMP 2. To, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, Mikołaj. Dobra, to było na SPA na przykład, więc no, na innych torach to było pewnie proporcjonalnie mniej w jedną i w drugą stronę z marginesem kilkudziesiątych sekundy. No to zaczynamy spekulacje na 2022 rok. Jakie szanse? Tak, dokładnie Focus MK2. Zaczynamy spekulacje. Muszą być jakieś spekulacje, skoro spekulowaliśmy. Niektórzy chcą jeszcze spekulować, czy Formuła 1 w 2023 roku. W ogóle już teraz niektórzy spekulują, że może jak Hamilton nie wróci, to będzie Bottas przywrócony do Mercedesa, a wtedy wakat w Alfie i w ogóle, no ale to spokojnie. O czymś trzeba spekulować, o czymś trzeba gadać. Mamy nadzieję, że jak najwięcej będzie powodów do tych spekulacji i rozważań z powodu tego, co będzie działo na torze, no ale te inne pozatorowe sprawy też są istotne, też są ważne. Dobra, Kubica Rossi Dele Tras, Bartek, no powiem Ci, by było super rzeczywiście, ja nie, bo widzę, że niektórzy są przekonani, że Rossi na 100% idzie do hyperkarów w Ferrari, ja, no, według mnie to będzie się musiało obronić na torze, czyli on będzie musiał obronić się wynikami. Ferrari wchodzi do serii, no jeżeli wystawią dwa samochody, no to okej, w jednym mogą gdzieś tam taki skład z Rossim dać, taki dla popularności Ferrari, oni lubią takie gesty, natomiast no, wydaje mi się, że najpierw Valentino musi pokazać na torze coś, żeby potem móc liczyć na hyperkary. Póki co nie ma jeszcze ostatecznej listy startowej na Daytonę, ale w tym roku raczej nie spodziewałbym się startu Roberta Kubicy tam. Nie wiemy, że Louis Delle teraz tam pojedzie. Zobaczymy. Słuchacze DRP, pozdrawiam, bierzam, dzięki. No właśnie, to SR ProDrive to fajnie porównałeś. Co będzie robił Robert poza łekiem? No to właśnie już wcześniej mówiłem, także o Daytonie też przed chwilą powiedziałem. Jestem ciekaw, czy Robert wystartuje w sezonie 2022 6 rund. No tak, jest Robert głodny jazdy, ale jednocześnie no, będzie miał sporo obowiązków, bo i Orlen, i Alfa, i no, teraz Prema. Jeżeli coś kryje się rzeczywiście za tą pracą z Premą, to musimy jeszcze pamiętać o tym, że za tą jazdą z Premą, że Robert może być po prostu częstym gościem w Maranello i może brać aktywny udział w przygotowaniach tego prototypu Ferrari Hypercara, no bo też trzeba będzie gdzieś to testować w symulatorze, trzeba będzie jakiś dawać feedback, więc to jeszcze jest taka kwestia, którą trzeba na pewno wziąć pod uwagę, że tego czasu może być z tego powodu mniej i wówczas po prostu nie będzie czasu na inną serię. O tym też trzeba pamiętać. Czy Bottas z Alfą ma szansę na Q2 lub w nieprzewidywalnych wyścigach nawet Q3? Ma, no ale... Ale no ja bym się wstrzymał jeszcze z oceną potencjału. Na pewno ma szansę na Q2 i to takie regularne, bo Bottas mimo wszystko jest znacznie lepszym kierowcą niż w ostatnich latach był Raikkonen czy Giovinazzi, a potencjał Alfy był znacznie lepszy niż i znacznie większy niż pokazywali to kierowcy podstawowi tej ekipy. Bilu, pytasz, czy oglądałem w piątek Tatry? Oj, powiem ci zdradzieckie pytanie. Niestety ze Świętokrzyskiego były fatalne warunki, to znaczy kopciuchy weszły w życie, weszły do działania, no i po prostu ten smog. Ja widzę z okna często, czy jak wejdę na jakąś górę, to widzę po prostu przejrzyste niebieskie niebo, piękne, potem taką siną warstwę pyłu zawieszonego, i słuchajcie, to robi straszliwe wrażenie, jak to widzę, widać taką warstwę, no i potem są zabudowania, więc no, my tym oddychamy. To jest masakra, co się dzieje na wsiach. Zwłaszcza gdzie jeszcze te kopciuchy są, w mieście jest lepiej. W domu u rodziców, jak wyjdę na zewnątrz, to już nie da się rady oddychać, a przecież mówię, no przecież to był zapach dzieciństwa w młodości. Nie? Dobra, ale zmieniając. Pojechałem oczywiście na jedną z miejscówek, żeby ustrzelić Tatry. Na oko nic nie widziałem, ale na zdjęciu potem udało się je wyciągnąć 208 kilometrów, moja najdalsza obserwacja Gerlach, 208 kilometrów. No a co ciekawe, tego dnia w piątek właśnie padły rekordy dalekich obserwacji w Polsce. 236 kilometrów udało się ostrzelić zupełnie przypadkiem. To wszystko za sprawą niesamowitego wybicia tych Tatr i ojej, teraz zapomniałem, jak się nazywa to, ale dobra. W każdym razie nie inwersji, tylko no, w każdym razie wybiło je bardzo mocno w górę, także dało się dostrzec z takich miejsc, z których teoretycznie się nie da dostrzec. No i moi koledzy z dalekiej obserwacji właśnie zsieknęli najpierw 232, a po chwili 236 km, najdalsza obserwacja z terenu Polski Tatr z Lubelskiego. I następnego dnia niektórzy po godzinie snu, o drugiej w nocy, wyruszyliśmy wesołą gromadką 6 osób do na pewną górę w województwie łódzkim i stamtąd przez 2 godziny w mrozie staliśmy i wypatrywaliśmy Tatr. I udało nam się dostrzec najdalszy punkt 70 km, bo nie było warunków zupełnie i było po prostu zakopcone, było dużo syfu w powietrzu. Także z takich ciekawostek generalnie przygotowuję się powoli do jakiegoś tam innego projektu związanego właśnie z dalekimi obserwacjami, żeby Was tu nie zanudzać na kanale tymi sprawami, no ale to w swoim czasie. Słuchajcie, jeżeli nie ma nic do dodania, jeżeli nie macie jakichś pytań. Aha, jeszcze, czy Lewis Hamilton gwiazdorzy, Jacek Lech, pytasz? Według mnie troszkę tak. Według mnie, dzisiaj fajnego mema widziałem dzisiaj, nie wiem czy, no spróbuję Wam go pokazać na komputerze, no ale to tak to mniej więcej wygląda, że tylko nie wiem, czy będzie widać, no ale tutaj mamy po prawej stronie, znaczy po tej stronie mamy Sylwestra Stallone, który w tej rzeźni słynnej z Rockiego walczy i przygotowuje się do walki, a tutaj mamy zdjęcie Thora, czyli już zapomniałem, jak się ten aktor nazywa, no grał przede wszystkim Jamesa Hunta, sorry, ale nie mam pamięci do nazwisk, no i tutaj właśnie każdy inny kierowca, który przegrywał w ostatnich latach Mistrzostwo Świata, szykuje się, natomiast Lewis Hamilton, który w ostatnich 5 latach po raz pierwszy przegrał mistrzostwo, jest taki załamany. No to nie tak się powinno odbywać, zresztą polecam mój tekst wczorajszy na blogu o właśnie zachowaniu Lewisa Hamiltona, o tych szokujących jak dla mnie doniesieniach BBC i portalu The Race, które mówią, że no generalnie to milczenie Lewisa Hamiltona, to, że on się nie odzywa, to, że de facto nie potwierdził udziału w sezonie 2022, to jest wszystko próba wymuszenia na FIA, zwolnienia Michaela Masiego i Tom Bazisa z funkcji w FIA, no bo nie podobają po prostu im się Mercedesowi i Lewisowi Hamiltonowi działania, no i tym właśnie chce wymóc na FIA, żeby podjęła odpowiednie kroki, czyli te odpowiednie kroki to właśnie spuszczenie tych dwóch panów ze stanowisk. Podobno taki deal poszedł tuż po Grand Prix Abu Zabi, tak żeby Mercedes nie wnosił tej ewentualnej apelacji, która mogłaby skończyć się, no brutalnie mówiąc, porażką FIA. No to zawarto takiego deala, że okej, to my ich tam po cichutku, jak minie trochę czasu, my ich odsuniemy, no a wy nie składajcie tej apelacji. No tak wczoraj BBC podało, Andrew Benson, tak wczoraj też Ed Stroh napisał, no i to jest dla mnie po prostu szokujące. To jest i po prostu ja nie chcę, o ile mogę się jeszcze zgodzić na takie politykowanie Lewisa Hamiltona w kontekście walki o no, słuszną sprawę, tak, czyli o równość i tak dalej, niezależnie od metod, no to no, powinniśmy to do tego dążyć, no to mimo wszystko w dobrze pojmowanym sensie, no to mimo wszystko takie politykowanie już mi się bardzo nie podoba i no generalnie, jeżeli Lewis, tak jak pisze, jak mówi Mercedes, jak przekazują ludzie z Mercedesa, jeżeli Lewis stracił zaufanie i nie chce się ścigać, To nikt go na siłę nie trzyma, oprócz kontraktu, który może zerwać się jednym palcem. Podobno nawet pojawiają się takie głosy, że Lewis Hamilton nawet Mercedesowi się nie określił, czy on będzie jeździł, czy nie. Że Lewis dopiero chce zobaczyć, jaki będzie potencjał samochodu na 2022 rok. Jeżeli będzie wysoki potencjał, jeżeli no, nadal będzie się zapowiadało na walkę o zwycięstwa i ewentualne mistrzostwo ósme i pokonanie Michaela Schumachera, no to Lewis będzie jeździł, a jeżeli nie, będzie to bolid no, odstający, słabszy, no to wówczas Lewis zdecyduje, że jednak odchodzi z Formuły 1. Dla mnie to są szokujące wieści i po prostu nawet mi się nie chciało tym zajmować przez ostatnie miesiące, no bo mówię, no dobra, no, obraziłeś się, czy tam każdy może mieć nerwa, spoko. Ja to rozumiem bez problemu i nie takiego powodu ja się sam wściekałem. Natomiast są pewne granice i są też rzeczy, które mi jako uczestnikowi Kieleckiej Ligi Kartingowej no, przystoją, ale siedmiokrotnemu mistrzowi świata, którego obserwuje kilkanaście czy kilkaset milionów osób, to już raczej nie przystoją. No ale to już naprawdę Mike, tak, Hemsworth, sorry, Marek, dzięki za to, że podpowiedziałeś. Także no, być może powinienem o tym nagrać vloga i trochę więcej powiedzieć o tym, być może tak zrobię. No miesiąc się nie widzieliśmy, ale u mnie się niestety, nie, znaczy niestety, no, na własne życzenie dużo się u mnie dzieje takich pozapracowych, czyli poza motorsportowych rzeczy, no i muszę się nimi zająć, żeby wszystko dograć do końca i żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jeżeli tak, to będę wracał już do takiego na 100% działania na blogu. Słuchajcie, bardzo wam myślisz, że z takim zachowaniem Mercedes chce ustawić się sobie pozycję z nowym prezesem w nowej erze? Bardzo możliwe, przecież to teraz otwiera nam się perspektywa na Nicola Tombazis. To jest dyrektor taki techniczny, spraw technicznych single-seaterów przy FIA i generalnie tam stawiając ludzi wygodnych sobie, no można dużo zyskać na te kolejne, ile? 2002, 3, 4, 5, na te 4, nie, 2, 3, 4, 5, tak, na te 4 lata nowej perspektywy, kiedy potem od 2026 wyjdą nowe silniki i tak dalej, więc szkoda, że się tak dzieje. No, zawsze w Formule 1 była polityka, zawsze byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to Ferrari mówi, no dobra, to ja odchodzę, jak mi się coś nie, to jak nie zrobicie po mojej myśli, to my odchodzimy. Zawsze Ferrari tak robiło, wszyscy się na to Ferrari wkurzali, łącznie z Toto Wolffem. No a teraz, gdy sami próbują grać taką kartą Lewisa Hamiltona, no to mamy ich słuchać. Dziwne, no ale nic. Będę bardzo wdzięczny Wam za zostawienie łapek w górę, za subskrybowanie kanału. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie tego kanału. Dziękuję za wsparcie na Patronite, na Bike Off i tu. To też będzie może w przyszłym tygodniu takie ogłoszenie dotyczące dodatkowych vlogów dla wspierających, dla tych, którzy wspierają vloga na Patronite, na Bike Off i tu i na YouTubie, tak żebym przekazywał, nie żebym ukrywał coś, co najważniejsze, tylko żebyście na przykład codziennie mieli takiego krótkiego vloga live, co tam się wydarzyło i tak dalej. I co tam u mnie słychać. Takiego luźniejszego, ale to może być coś ciekawego. Dobra, Michał, jeszcze pytałeś, to już odpowiadałem, to jeszcze pytanie odnośnie, na kogo stawiam WRC, kierowców i konstruktorów. Oj, nie wiem, nie wiem, naprawdę, bo teraz dużo, no, dużo się dzieje w WRC, a ja z tego WRC, więc to by było po prostu takie strzelanie na oślep, więc sorry, ale nie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, dzięki, że mogliśmy się z powrotem zobaczyć po miesiącu przerwy. No i co? Do następnego. Mam nadzieję, że to nastąpi szybciej, że nie trzeba będzie czekać miesiąca. Dzięki jeszcze raz za wszystko. Trzymajcie się. Cześć.